Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Przepraszam, że się troszeczkę spóźniłem o minutę, ale utknąłem w korku, a musiałem się przemieścić do miasta. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny live historii realnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy kolejny spór i kolejne napięcie na linii Polska-Ukraina. Było kilka dni spokoju, już nie jest, a przyczyną do tego stało się pobicie ukraińskiej pary na terenie Wrocławia przez trzech Polaków. Film z tego wydarzenia obiegł internet, pewnie go widzieliście wiele razy, bo pokazywany jest wszędzie, na wszystkich mediach społecznościowych i na wszystkich portalach. No sprawa dosyć paskudna, aczkolwiek uwaga, ze zwykłej awantury pod Żabką wyniknął kolejny konflikt między Kijowem a Warszawą i dzisiaj, drodzy Państwo, zastanowimy się, zrelacjonuję Państwu, co się wydarzyło oczywiście, ale zrelacjonuję też Państwu konflikt i to, czy przypadkiem społeczność ukraińska, która jest w Polsce, przypominam, mowa pewnie o około 2 milionach ludzi, nie stała się elementem rozgrywki geopolitycznej pomiędzy Polską a Ukrainą. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Poza tym Zełenski dzisiaj spotyka się, już dotarł do Waszyngtonu, spotyka się Trumpem. Dzisiaj o godzinie 15:30 polskiego czasu będzie spotkanie i jeszcze oczywiście powiemy dzisiaj o przerażającym i szokującym ataku nożownika na kobiety na terenie Francji. No niemalże codziennie jest taka sytuacja, no ale ta jest wyjątkowo, wyjątkowo drastyczna. Sprawa została również nagrana i wywołuje szok na całym świecie. Oczywiście nie zabraknie dzisiaj, drodzy Państwo, Iranu i innych kluczowych spraw, które wydarzyły się przez ostatnie 24 godziny. Ja, drodzy Państwo, chciałbym przywitać wszystkich serdecznie na live historii realnej, naszym tradycyjnym wtorkowym. I zanim przejdziemy do przeglądu najważniejszych wiadomości, no to tradycyjnie krótkie info o tym, co dzieje się na kanale. Bardzo Państwu polecam wczorajszą rozmowę z panem Markiem Budziszem. Pan Marek Budzisz rozkłada na czynniki pierwsze wypowiedź Putina, że Ukraina się rozpadnie, a jak się rozpadnie, to za 5, 10, 15 lat Lwów, Galicja Wschodnia, Wołyń znajdą się z powrotem w terytorium Polski. Dodam, teren zamieszkały przez 10 milionów Ukraińców. Słaby deal, tak bym krótko powiedział, ale zastanowiliśmy się z panem Markiem, o co Putinowi chodzi, o co chodzi w tej rozgrywce. Dzisiaj, drodzy Państwo, jest wtorek, więc oczywiście odcinka nie będzie. Jutro nie będzie live'a, bo będę w podróży, ale będzie jutro gościem o 20:00 Zbyszek Parafianowicz. Już teraz Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na ten odcinek. Podsumujemy wizytę Zełenskiego w Waszyngtonie, oczywiście i inne ważne wydarzenia geopolityczne. To tyle. Dziękuję wszystkim widzom. Już mamy pierwszego Trumpka. Proszę bardzo, Michał Małecki. Super, wysyłam panu kciuka i drodzy Państwo, zachęcam do wspierania nas na Patronite, na YouTubie oraz Trumpkami na czatach podczas live'ów, bo dzięki temu zachowujemy naszą niezależność, co jest ważne, jak się domyślacie obecnie, w trudnych czasach. To jest moja nowa książka Polacy, którą nieustannie Państwu polecam. Dochodzą do mnie informacje, że bardzo, bardzo się Państwu podoba. Z autografem tylko i wyłącznie w księgarni internetowej historiarealna.pl. Mamy też książki profesora Grzegorza Motyki, którym był wywiad. Też Państwu ten wywiad oczywiście bardzo, bardzo polecam. Okej, dajmy ostatnim spóźnialskim się zebrać, więc krótkie kciuki dla przyjaciół naszego kanału, bez których ta przygoda byłaby niemożliwa. Militaria.pl oczywiście, Legimi, KFD, Pomelo, Lantre i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska bossa.pl. Pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest już nas, drodzy Państwo, prawie 2000, a to najlepszy moment, żeby rozpocząć naszego dzisiejszego live'a. I od razu, drodzy Państwo, chciałbym Państwu powiedzieć, o co chodzi. To znaczy, ktoś może powiedzieć, kanał geopolityczny, dlaczego się Pan zajmuje awanturami pod Żabką? Gdyby to była zwykła awantura pod Żabką, która by skończyła się na mordobiciu i potem aresztowaniu sprawców, jak to się stało, to oczywiście kanał Historia Realna nie poświęcałby temu miejsca, ale w momencie, w którym minister spraw zagranicznych w Kijowie, czyli Andrzej Sibicha, zgłasza protest w tej sprawie i angażuje się w to i po raz kolejny Ukraina ustawia się w pozycji gwaranta bezpieczeństwa i strony, która wstawia się za Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, czyli traktuje ewidentnie w kategoriach politycznych tą społeczność jako rodzaj lewara na Polskę i z drugiej strony wypowiada się w tej sprawie minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, to przestaje to być oczywiście zwykła awantura pod żabką, a staje się to problem polityczny między Polską a Ukrainą. Dodam, że jest to kolejny taki incydent w ciągu ostatnich, nie wiem, 72 godzin, no może tygodnia, o czym zaraz jeszcze zrobimy sobie małe podsumowanie. No więc zacznijmy oczywiście od tego, co wiemy. Zatrzymanych zostało dwóch, z tego co widziałem, napastników. To się wydarzyło we Wrocławiu. Zaczęło się od zwykłej sprzeczki w Żabce o to, kto ma pierwszeństwo podczas kupowania. No i potem pokłóciła się ukraińska dziewczyna z Polakami. Ona wyszła na zewnątrz, tam czekał na nią chłopak, a potem resztę to już widzieliście na filmie. Oni zaatakowali tą parę. Ten chłopak próbował powstrzymać tego jednego z nachodzących na niego Polaków, chyba przy pomocy takiego teasera, nie wiem jak się nazywa, taki paralizator elektryczny, ale to chyba nie zadziałało albo nie było naładowane, bo nie zrobiło to większego wrażenia na nim, no i został pobity. A z drugiej strony próbowała interweniować ta ukraińska dziewczyna tego chłopaka, on ma chyba 21 lat, ona 20, no i ona niestety została również przez tych napastników co najmniej 4 czy 5 razy uderzona. No i teraz tak, policja, i to wszystko się nagrało, ktoś to nagrywał z okna, potem matka tej dziewczyny to nagłośniła i już mogę Państwu, zacznijmy może od tego, że złapano już napastników, jednym z nich jest Adam C., pseudonim Cycu, co ciekawe, on już był odnotowany przez policję, bo spędził 10 lat w więzieniu, a obecnie występuje w galach walk bokserskich na gołe piersi, na gołe pięści, przepraszam, czeski błąd, a drugi mężczyzna to ma być pseudokibic walczący w MMA. No widać było na tym filmiku, który wszyscy Państwo pewnie widzieliście, że są to, no delikatnie mówiąc, mocno zbudowani panowie. Myślę, że każdy z nich by sobie poradził, tak by się mogło wydawać z tym Ukraińcem, no ale rzucili się na niego we trzech i okładali go pięściami i potem, kiedy on się wywrócił, również kilka razy, przynajmniej z tego co widziałem, dostał kopniaka w głowę, no więc bardzo poważne pobicie. Jeden z tych napastników ma 27 lat, drugi 45 i teraz tak, zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego skandalicznego zdarzenia i zatrzymać pozostałych sprawców. To jest komunikat policji. Tak jak Państwu powiedziałem, ma 10-letni wyrok jeden z nich, ten właśnie Adam C., jest to, jak tutaj jest określany przez media, gangster, który bierze udział w jakichś właśnie walkach w klatce, bo wie co to w ogóle jest. No. I teraz tak, drodzy Państwo, dosyć świeżo został z tego, co tutaj czytam, wypuszczony, ale rozpoznano go po bandażu charakterystycznym, który miał na lewej nodze. Policja bardzo, bardzo szybko to odkryła. On razem z kolegą, tym, który ma na nagraniu czerwoną koszulkę, stali w kolejce i przed nimi stała 20-letnia Anastazja, która w Polsce przebywa, drodzy Państwo, od 7 lat. On się chyba, próbowali się wepchnąć przed nią, ona i tak została obsłużona jako pierwsza i zwróciła im uwagę, że to tak nie wypada. No i potem, tak jak Państwu mówiłem, włączyła kamerę w telefonie, kiedy zobaczyła, że oni wyszli za nią z tego sklepu, tam czekał na nią chłopak, no a potem to już widzicie na filmie. Tam byli jacyś oczywiście świadkowie, no ale nikt się w to nie mieszał z tego, co widziałem, no bo oczywiście wszyscy się bali. No i chyba trudno się dziwić, no kto by się ładował w coś takiego, to tam trzeba byłoby jakiegoś oddziału prewencji, żeby powstrzymać tych trzech napastników. Na pewno nie mogli tego zrobić te kobiety, które się temu przyglądały. Teraz tak, potem podjechał jeszcze jeden facet w żółtej koszulce z jakimś takim dziwnym, niby sportowym samochodem, tam była również kobieta z psem i on, słuchajcie, dołączył do tej całej awantury, ale nie jest jasne, czy to jest kolega tych dwóch pierwszych, czy też włączył się do tego spontanicznie, w związku z tym skończyło się tak, że we trzech okładali tego Ukraińca, który, przypominam, miał teaser, próbował jakoś ich powstrzymać, ale mu się to tym paralizatorem nie udało. Kierwiński, drodzy Państwo, minister spraw wewnętrznych i administracji, poinformował bardzo szybko o tym, że oni zostali zatrzymani i jeden z tych ludzi próbował uciec z Polski, przepraszam, z Wrocławia, został zatrzymany przez antyterrorystów. Podobno było to bardzo spektakularne i też na zdjęciu, które pokazano jego po zatrzymaniu, ma maseczkę na szyi, więc prawdopodobnie próbował się maseczką taką od COVID-u zasłonić. I teraz Kierwiński poinformował tak: brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani, napisał szef MSWiA. Do pobicia doszło na ulicy Okulickiego. Tak jak powiedziałem, ona ma 20 lat, on 21. Mają oboje, ona ma ucho rozwalone i 6 szwów na jednym uchu. Pokazała swoje zdjęcia z dużym opatrunkiem na twarzy. On ma jakieś mocne wstrząśnienie mózgu, ten chłopak. Oboje są w szpitalu. No i tak jak mówię, sprawa zaczęła się od sprzeczki w sklepie, no i została nagłośniona oczywiście przez to, że została nagrana. I teraz tak, posłuchajcie jeszcze, bo może was to zainteresuje. Media opublikują opowieść tych pobitych. No i ta dziewczyna, ta 20-letnia Ukrainka, opowiada o tym, jak to wszystko się odbyło właściwie punkt po punkcie. Dostałam w twarz co najmniej 4 razy, ta dziewczyna została uderzona. Było to około godziny 18:30. Oni poszli tylko na zakupy i potem mieli iść do domu. Ci faceci się przed nas przepchnęli. No i teraz dochodzimy do clou tej sprawy. Wszystko wskazuje na to, że to narodowość była powodem ataku. I w podobnym, tak się wypowiedział rzecznik komendy policyjnej we Wrocławiu i dokładnie w tym samym tonie wypowiada się ta dziewczyna. Ona i jej chłopak uważają, że padli ofiarą, uwaga, pobicia na tle narodowościowym, czyli nie był to nie wynikało to tylko ze zwykłej sprzeczki o miejsce w kolejce w Żabce, tylko padli ofiarą tego, że ci mężczyźni rozpoznali, że ona i jej chłopak potem, kiedy wyszli na zewnątrz, mają akcent ukraiński. No i jak rozumiem kontekst, no to temu pobiciu towarzyszyły jakieś groźby również takie narodowościowe. Tego dnia, mówi ta dziewczyna, planowaliśmy pójść tylko do sklepu na zakupy i wrócić. Okazało się znacznie, że sytuacja się rozwinęła znacznie gorzej. W kolejce wtrącił się jakiś pan, stał z tyłu, potem ominął mnie w kolejce, położyłam na kasie swoje zakupy, pani skasowała najpierw mnie, później jego. Powiedziałam mu, że tak się nie robi i że jest kolejka, później jego kolega zaczął mnie wyzywać, a na ulicy wszystko się zaczęło, opowiada Anastazja. Jeden z nich uderzył mojego chłopaka, a po minucie ja dostałam w twarz od innego. Dostałam 4 razy, ostatni raz jak mój chłopak leżał już na ziemi i próbowałam go podnieść, bo 3 osoby, 3 mężczyzn dalej go bili. No i tam dostała właśnie uderzenie w ucho, gdzie miała założone 6 szwów. No i drodzy Państwo, teraz to tyle, jeżeli chodzi o fakty. Jeszcze ten gość mówi, posłuchajcie, bo to jest ciekawa relacja tego pobitego. Zaczęli wyzywać dziewczynę moją, a do mnie powiedzieli: idź na wojnę i tak dalej. Czyli powiedzieli: co ty tu robisz, skoro u ciebie jest wojna i się tu dekujesz w Polsce. I mówi ten Ukrainiec: to jest ksenofobia, podkreślił. Dodał, że jego dziewczyna Anastazja ma rozciętą szyję, rozerwane ucho, bardzo pobitą głowę, dużo siniaków na całym ciele, dostała dużo razy. On ma rozbitą głowę, nazywa się Maksym ten chłopak, opuchniętą, dużo siniaków. Co ciekawe, jeden z kolegów, znaczy z kolegów, z tych sprawców, bił go w głowę telefonem i paralizatorem. Matko, niesamowita historia, czyli tam sprzęt też był w użyciu. Opublikował oświadczenie również prezydent miasta w tej sprawie oczywiście. Wszyscy święci się wypowiadają. Dzisiaj od rana jest to, drodzy Państwo, temat numer jeden oczywiście w Polsce. Wszyscy są oczywiście oburzeni, ale najważniejsze jest naturalnie reakcja państwa ukraińskiego, bo drodzy Państwo, przypomnijmy, że to nie jest pierwszy taki przypadek. Wcześniej mieliśmy sytuację też w Żabce, kiedy ja i też chyba we Wrocławiu, kiedy pracownica Żabki nagrała mężczyznę, który wszedł do sklepu i ją tam zbluzgał od najgorszych. Pamiętacie ten film, też komentowaliśmy to. Potem była sytuacja w Bielsko-Białej, kiedy jakieś nastolatki ukraińskie położyły nogi na fotelach w autobusie i zostały też zaatakowane. Podobno szarpał je również jakiś facet, który był pracownikiem MZK, co ciekawe, miejscowego, na urlopie zdrowotnym. No i też to było bardzo głośne. Już wtedy, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy to Sybicha, na pewno minister, tak, chyba minister spraw zagranicznych Ukrainy już wówczas, ale na pewno również ambasador w tej sprawie zabrali głos. I nie inaczej jest tym razem. I posłuchajcie, co napisał Andrzej Sybicha w tej swojej interwencji, w swoim oświadczeniu. Otóż to jest oficjalne stanowisko Ukrainy i MSZ-u. Polskie organy ścigania zatrzymały dwie osoby podejrzane o atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Trwa poszukiwanie trzeciego podejrzanego. Oczekujemy, uwaga, oczekujemy pełnego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa. Trochę nie podoba mi się to oświadczenie, bo to tak zakłada, że oni oczekują i dopiero kiedy te oczekiwania zostaną postawione, to Polska to pełne, obiektywne, bezstronne śledztwo przeprowadzi. Wydaje mi się, że nie potrzebuje polski wymiar sprawiedliwości tego typu rad i takiego pouczania ze strony szefa MSZ-u, chociaż z drugiej strony Ukrainy ktoś może powiedzieć, no, że bronią swoich, tak? No też pewnie byśmy chcieli, gdyby Polacy zostali pobici, nie wiem, w Londynie powiedzmy, żeby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło ostro w ich obronie. Z tego co wiem, to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w takich sprawach raczej się nie udziela, no ale to kwestia stylu. Okej, żądają Ukraińcy ustalenia wszystkich okoliczności oraz motywów przestępstwa, a także sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców. Dziękuję władzom polskim, to już jest lepszy fragment tego wystąpienia, organom ścigania oraz prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi za szybką, zdecydowaną i natychmiastową reakcję. Ukraina nadal będzie uważnie monitorować przebieg tej sprawy. O, widzicie? A to z kolei nie jest fajne, bo będzie uważnie monitorować przebieg tej sprawy oraz zapewniać niezbędną pomoc konsularną poszkodowanym obywatelom Ukrainy. Po raz kolejny apeluję do niektórych polskich polityków o zaprzestanie podsycania wrogości, która ostatecznie przekształca się w konkretne akty przemocy na ulicach. Jakich polityków ma na myśli? Trudno powiedzieć, ale możemy się tego oczywiście domyślić. Czyli minister spraw zagranicznych Sybicha sugeruje, że tego typu wybryki chuligańskie, takich trzech jakichś no gangsterów, tak jak piszą o nich media, są skutkiem działań polskich polityków. Czy tak jest w rzeczywistości? No na dwoje babka wróżyła. Trzeba by pogadać z tymi facetami, pewnie ta sprawa zostanie wyjaśniona. Czy czują się podkręceni do tego typu ataków i aktów przemocy przez polityków, czy też z jakichś innych powodów. W każdym razie no tutaj już sprawę rozstrzyga w swoim oświadczeniu Sybicha. Potrzebujemy dialogu, wzajemnego szacunku, a nie szukania powodów do nienawiści. Ukraina i Polska są skazane na pragmatyczne dobrosąsiedztwo oraz wspólne zapewnianie bezpieczeństwa w obliczu naszego odwiecznego wspólnego wroga. No proszę, odwieczny wspólny wróg. Za PRL-u odwieczny wróg to byli Niemcy, teraz Rosja. No dobrze, niech będzie. Radosław Sikorski, tak jak wam powiedziałem, również skomentował tą sprawę, ale krócej, całe szczęście, napisał tak. Pokiblują, to może dotrze, że nie ma zgody większości Polek i Polaków na kibolski szowinizm. Czyli z kolei minister spraw zagranicznych Polski. Zobaczcie, bo to wszystkie, każde słowo w takiej sytuacji ma znaczenie. On z kolei uważa, że to jest po prostu zwykły akt chuligański podsycony szowinizmem. Nie ma co tutaj doszukiwać się politycznego aspektu. Nie jest to zresztą, drodzy Państwo, jedyny taki wypadek w ostatnie 24 godziny. Również pewnie widzieliście to w internecie. Jakiś Ukrainiec kręci w samochodzie, siedzi w samochodzie i kręci faceta, który do niego podchodzi z pałką teleskopową, tłucze mu pięścią w szybę i mówi, że jeżeli jeszcze raz usłyszę twoją muzykę, jak rozumiem ten Ukrainiec puszczał jakieś ukraińskie muzykę, to nie będziesz miał czym jej słuchać. I co ciekawe, ten facet ma na sobie koszulkę upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu z napisem tam, nie wiem, pamiętamy, jest ten pomnik wołyński na tej koszulce, a mówi do niego, tak jak powiedziałem, jeszcze raz usłyszę twoją muzykę i tu pada słowo, które jest obelżywe, to nie będziesz miał czym słuchać. No więc cóż, tyle fakty, drodzy Państwo, to jest największa afera ostatnich 24 godzin, no to teraz może trochę komentarza w tej sprawie, jak na to patrzę. To znaczy tak, wielokrotnie, drodzy Państwo, mówiliśmy w historii realnej, że czas zerwać z romantyczną polityką i wiarą w to, że za wolność naszą i waszą będziemy budować Międzymorze i jeszcze Polska w tym Międzymorzu będzie przewodziła. Po tej wojnie, a już teraz jesteśmy rywalami z Ukrainą w walce czy też w rywalizacji o dominację w przestrzeni geopolitycznej między Niemcami a Rosją. Taka rywalizacja, bo z jednej strony Polska czuje się liderem Międzymorza ze względu na swoją potężną gospodarkę, jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy najliczniejszym krajem. Przypominam, że w Polsce mieszka prawie 40 milionów ludzi, na Ukrainie 20 parę. Po tym gigantycznym eksodusie mamy dobrą infrastrukturę i czujemy się naturalnymi przewodzącymi Międzymorzu, liderem regionu. Ukraina nie ma zamiaru się oczywiście z tym pogodzić. Ukraina ma 700 tysięcy czy milion żołnierzy w swojej armii. Postawiła się skutecznie Rosji, drugiej armii świata. Ma nowoczesne technologie, cały świat się z nią liczy. Prowadzi globalną walkę, bo pamiętajcie, że w Mali są Ukraińcy, na Morzu Śródziemnym są Ukraińcy, w Libii są Ukraińcy. Zełenski dzisiaj jak równy z równym będzie w gabinecie owalnym rozmawiał z Trumpem, wszyscy chcą technologii ukraińskich, dronowych, to pokazuje, że Ukraińcy nie mają najmniejszej ochoty, zresztą przerabiali to już w swojej historii, być w jakimś formule naszym, nie wiem, junior partnerem Polski, tak? No i to powoduje naturalne iskrzenie. Powodują to również kwestie historyczne, mam tu na myśli nadanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek ukraińskich. Są problemy zbożowe, są problemy dla polskiej branży transportowej, są teraz rywalizacja o budowę fabryki patriotów i tysiąc innych spraw, które jeszcze będą wynikały. I oczywiście będzie rywalizacja, ale drodzy Państwo, rywalizacja i różnica interesów między państwami jest czymś naturalnym. Jak mówi profesor Mesheimer, nie ma dwóch państw w systemie międzynarodowym, które mają takie same interesy. W jednych sprawach z Ukrainą mamy interesy zbieżne, w innych rozbieżne i musimy z nimi grać. I teraz puenta tego długiego wywodu, to wszystko jest prawdą, ale nie można przekładać tych politycznych czy geopolitycznych rozgrywek z Ukrainą między Warszawą a Kijowem na stosunki międzyludzkie. Bo jeżeli będziemy się w ten sposób zachowywać, no to po prostu Polska, w której znajduje się 2 miliony Ukraińców, stanie się nieznośnym miejscem do mieszkania, zamiast najlepszym miejscem do mieszkania. Ci ludzie się asymilują lepiej lub gorzej, oczywiście wynikają z tego napięcia, natomiast są pewne sprawy imponderabilia i pewne pryncypia. Nie bije się we trzech i nie atakuje na ulicy mężczyzny, ponieważ trzech na jednego to banda łysego. Mnie tego uczyli nawet w szkole. I cały ten obrazek jest po prostu pożałowania godny, jak trzech potężnych mężczyzn pastwi się, bo co tu dużo mówić, nad tym Ukraińcem. Jeżeli byli takimi kozakami, przecież oni walczą w tych MMA, prawda, w jakichś walkach, to potrzeba było powiedzieć, że mieli do nich jakieś wąty, to choć jeden na jeden, prawda. Jak ja byłem dzieciakiem na podwórku, to się tak załatwiało. Oni nie mieli jaj i zaatakowali go we trzech. Słabe. Mało tego, to jeszcze nic. Pobili tą dziewczynę, ona ma 6 szwów, ma rozwalone ucho. Co byśmy nie sądzili o Ukraińcach, czy nam się podoba, że ich jest tylu, czy nam się nie podoba, czy ich lubimy, czy nie lubimy. Kobiety nie wolno bić, nie wolno tknąć palcem. Ona ma rozbite ucho, ma 6 szwów na uchu, ma jakąś pokiereszowaną szyję, siniaki. No jest to po prostu, co to dużo mówić, barbaria. Także absolutnie, absolutnie należy potępić takie zachowania. Ale znowu, drodzy Państwo, też pamiętajmy o jednej rzeczy. To nie zawsze należy się doszukiwać, tak jak Sybicha, w tym jakiejś wielkiej polityki. Bardzo bym się zdziwił, mówiąc szczerze, gdyby tych trzech krewkich młodych ludzi było jakimiś, nie wiem, czytelnikami jakichś gazet, których czytają takie rzeczy. To znaczy mam na myśli coś innego. Kiedy jest duża grupa w jakimś kraju, która mówi innym językiem, przybywa do Polski, tak jak to Ukraińcy przybyli, jest obecnie pewnie z 2 miliony Ukraińców w Polsce, oczywiście, że będą napięcia i należy się do tego przyzwyczaić. I oczywiście, że będą takie rzeczy i to są zwykłe wybryki chuligańskie, moim zdaniem osobiście. I też przypomnijmy, że to działa też w obie strony. Mieliśmy ostatnio w Bytowie przypadek, w którym Ukraińcy zaatakowali polską parę, pamiętacie? kobietę i mężczyznę i skatowali faceta na śmierć. Nie zostało to nagrane na wideo, w związku z tym trochę nie ma sprawy, prawda? Problem też współczesnych czasów polega na tym, że wszyscy wszystko nagrywają i większość takich przypadków jest nagrywana, ale taka rzecz, no to już jest poważne to pobicie, prawda? Ale taka rzecz jak zbluzganie przez pracownika MZK, jakiś nastolatek w tramwaju, w sytuacji, w epoce przed telefonów komórkowych, smartfonów i wszechobecnego nagrywania nie zainteresowałaby nikogo, oprócz samych zainteresowanych, którzy oczywiście w tym brali udział. W związku z tym też pamiętajmy, drodzy Państwo, że żyjemy w epoce cyfrowej, w epoce tego, że tego typu incydenty natychmiast są wykorzystywane i wrzucane. W związku z tym, po pierwsze, na przyszłość. Ja wiem, że widzowie historii realnej nie są ludźmi, którzy by się rzucali na innych ludzi na ulicach. Natomiast jeżeli macie takich znajomych, krewkich, no to powiedzcie im, że oprócz tego, że to jest po prostu niedopuszczalne z oczywistych względów, no to też daje to idealny propagandowy materiał do wykorzystywania wszystkim, którzy są tym zainteresowani. Rosjanie się cieszą, no bo wiadomo, Polacy z Ukraińcami jak się biją, no to oni korzystają. Dla ukraińskich dyplomatów to też jest fantastyczna okazja, żeby pokazać, że Polska to jest jakiś ksenofobiczny kraj, w którym Ukraińcy są prześladowani. Pamiętacie oświadczenie Sybichy po tym wydarzeniu w Bielsko-Białej, a potem jeszcze oświadczenie ambasadora, prawda, który mówił, że Polaków w Polsce to jest piekło dla Ukraińców, wszyscy ich biją i leją. W związku z tym pamiętajcie, drodzy Państwo, że nie tylko łamiecie prawo, czy też nie zwracam się, żeby było jasne, do widzów historii realnej. Tacy faceci może, w ten sposób, którzy to robią, robią po prostu złą robotę dla Polski. Abstrahując już od tego, że to jest po prostu niedopuszczalne, żeby krzywdzić niewinnego człowieka z powodu zwykłej awantury w Żabce. No to chyba tyle chciałem powiedzieć, aczkolwiek musimy się przyzwyczaić do tego, że obecność tych 2 milionów Ukraińców w Polsce będzie tematem politycznym. Do tej pory nie bardzo była, bo było dobrze między Polską a Ukrainą. I zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy jest ten konflikt wywołany przez Zełenskiego, no to i robi się gorąco na linii Kijów-Warszawa, natychmiast takie incydenty jak ten i takie pożałowania godne ataki są wykorzystywane i wplątywane jako po prostu dźwignia i lewar na Polskę. No to tyle chciałem powiedzieć. Nie wiem, jakie wy macie opinie. Bardzo chętnie posłucham. Napiszcie może na czacie, a my już będziemy przechodzili do kolejnego punktu programu. Za dużo chyba poświęciłem tej sprawie, ale wydaje mi się, że wszystkich nas to zbulwersowało i w jakiś sposób oburzyło z jednej strony i z drugiej strony zachęciło chyba do jakiejś, mam nadzieję, refleksji. Okej. Okay. Kiedy zrobi pan program o zamordowanym Polaku przez Ukraińców? To gorąca sprawa. No nie wiem, już piąty raz chyba mówię o tym zamordowanym Polaku z Bytowa, w związku z tym i jeszcze mówiłem przed chwilą na ten temat. Dobra. Okej. Okay. To jest pierwsza sprawa, o której chciałem Państwu powiedzieć. Druga sprawa, no to jest następująca, że Zełenski, czyli prezydent Federacji, Boże, prezydent Ukrainy przybył, drodzy Państwo, już z oficjalną wizytą do Waszyngtonu. Przypomnę, że pretekstem do tej wizyty jest, czy też okazją do tej wizyty jest ceremonia pogrzebowa, czy też upamiętniająca senatora Lindsey'a Grahama, który był wielkim przyjacielem Izraela, ale również wielkim przyjacielem Ukrainy. I teraz tak, przy tej okazji zostało zorganizowane spotkanie w Białym Domu i Zełenski spotyka się z Trumpem o 8:30, czyli o godzinie 15:30 czasu polskiego. Wszystkie szczegóły, no siłą rzeczy teraz jest dopiero 12:30, więc wszystkie te szczegóły obgadamy podczas jutrzejszego odcinka ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Natomiast na razie tylko mogę zasygnalizować, no, że głównym tematem była oczywiście obrona antybalistyczna, no bo Trump obiecał Zełenskiemu, że zbuduje fabrykę rakiet PAD-3 do patriotów na terenie Ukrainy i w ten sposób, jak się wyraził, Ukraińcy nie będą już musieli go w kółko prosić o pomoc, bo będą mogli sami sobie te pociski wybudować. Problem polega na dwóch sprawach. Po pierwsze, jest to niebezpieczne miejsce. Bo zbudowanie takiej fabryki na terenie kraju objętego wojną, oczywiście to jest ryzyko takie, że to zostanie zniszczone i dlatego tutaj cała na białym koniu wchodzi Polska i Polska mówi, że my byśmy chcieli tą fabrykę. W związku z tym zobaczcie, kolejny przykład rywalizacji polsko-ukraińskiej na bardzo kluczowym aspekcie, to znaczy obrony przeciwlotniczej. Przypomnę, że Polska, nasz program obrony przeciwlotniczej Wisła opieramy o rakietę Patriot i jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. Wczoraj mówił pan Marek Budzisz, że chyba 800 rakiet PAS-3 mamy, tak? Czy coś w tym stylu, no taki rząd wartości, mniej niż 1000. No to wyobraźcie sobie, jeżeli Rosja by odpukać, czy jakikolwiek inny kraj zaatakował Polskę i zaczął nas masowo bombardować, no to na ile nam starczy tych patriotów? No? Oczywiście też powinniśmy mieć własne zdolności produkcji tego, ale oczywiście zbudowanie takiej fabryki w Polsce byłoby tyle sensowne, że byłoby bezpieczniej dla tej fabryki, ale ma to oczywiście ten małym druczkiem napisane pod spodem, pod gwiazdką, że i tak Amerykanie całych technologii nie dadzą. Są komponenty w tych rakietach, o czym mówił wczoraj pan Marek Budzisz, które no po prostu nam nie sprzedadzą, no bo przecież, czy też nie pozwolą nam produkować, tak? Będą nam to dostarczali, więc zawsze tam będzie, jak mówił pan Marek Budzisz, to wąskie gardło, przez które będziemy uzależnieni od Amerykanów, w ten sposób budując swoją obronę przeciwlotniczą. No to tyle. Także słuchajcie, o 9:30 czasu waszyngtońskiego w gabinecie owalnym będą rozmowy zamknięte, a potem konferencja prasowa. Myślę, że to się wszystko dzisiaj wyjaśni i ze Zbyszkiem to wszystko obgadamy. No i teraz, tak jak pamiętacie, w tym samym gabinecie owalnym doszło do dzikiej awantury Trumpa z Zełenskim, no i wówczas Trump mówił Zełenskiemu, że nie ma kart. Obecnie sytuacja się odwróciła, Trump jest super proukraiński, bo Zełenski okazało się, że ma karty w postaci technologii dronowych, które wykorzystuje bardzo skutecznie i jest taki lewar na Amerykę, to znaczy mówi Zełenski otwartym tekstem przed tym przyjazdem, że owszem, da rakiety, chętnie da te technologie dronowe, no ale w zamian za tą fabrykę rakiet PAC-3. Czy też PAC-3. Jaki my mamy lewar, co my możemy zaproponować Ameryce? No właśnie obawiam się, że niewiele, oprócz oczywiście bezpiecznego miejsca na budowę tej fabryki. Co tu jeszcze? W komunikacie Białego Domu czytamy, że oczywiście będzie pogłębienie współpracy, wsparcie przez Stany Zjednoczone Ukrainy w walce z Rosją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja tylko jestem pewien, że będzie w dużo lepszej atmosferze przebiegała ta wizyta niż ta, w której się pokłócili. Teraz tak, trzecia wiadomość dnia, bardzo ważna. Dopiero co wczoraj podczas live'u opisywałem wam bardzo dokładnie to, co się wydarzyło w Berlinie, gdzie, no co tu dużo mówić, potomek, tak, czyli imigrant drugiego pokolenia z krajów Magrebu, wjechał w jakąś paradę rozpędzonym Citroenem, zranił ciężko 29 osób, w tym są ciężko ranni, i zabił jedną osobę. Już wiemy, kto to jest, potwierdziło się, że to jest Polka. Ta pani miała chyba 65 lat z tego, co widziałem, i przyjechała na tą paradę do Berlina z córką. Ta córka również została ranna w tym ataku. Gdzieś w parku wjechał w tych ludzi napastnik i jej życiu całe szczęście nic nie zagraża, no ale jej mama, polska obywatelka, nie żyje. Tak jak wam mówiłem, został ten sprawca zastrzelony, bo rzucił się z nożem na policjantów niemieckich z jednostki specjalnej. No i tak jak już nie będę tego powtarzał, może tylko krótko, sytuacja jest o tyle kuriozalna, że Niemcy sami tego człowieka sprowadzili. On z tych Niemiec uciekł do Libii, oni tam go dopadli na mocy listu gończego, sprowadzili z powrotem do Niemiec, dali mu jakiś śmieszny wyrok, wypuścili go, no i efekt jest. Jest to kompletna szajba, co tu dużo mówić. Natomiast powiedziałem wczoraj, i tu już przechodzimy do wydarzeń w Paryżu, czy też we Francji, że nie ma dnia, drodzy Państwo, żebyśmy nie słyszeli o takich historii. No i właśnie wykrakałem. Stało się dokładnie wczoraj o 11:30 w Paryżu i znowu mamy to nagrane. Nożownik, oczywiście imigrant z dwoma nożami kuchennymi olbrzymimi, latał po północnej, zachodniej części miasta w okolicy Porte de Clichy. Jest to 17. dzielnica. No i w pobliżu przystanku tramwajowego zaczął, drodzy Państwo, atakować przypadkowe kobiety, krzycząc, że to Allah mu kazał to robić. I ranne zostały 3 kobiety. Jedna w wieku 19 lat, czyli właściwie dziecko jeszcze, 24-latka i 36-latka. Wszystkie były mieszkankami Paryża i jedna z nich, drodzy Państwa, jest w ciąży. Dwie z tych pań zostały ciężko ranne, jedna została dźgnięta w brzuch, druga w dolną część pleców i lędźwia. Obie trafiły do szpitala, uwaga, niestety w stanie krytycznym. Trzecia została całe szczęście raniona lekko. Jacyś tam ludzie się rzucili na tego człowieka, obezwładnili go i widzimy taki filmik, na którym leży ten napastnik na ziemi, ktoś mu tam wyrwał te noże, rzucono w niego walizką, on się przewrócił i potem stoją nad nim ludzie i zastanawiają się, co z nim zrobić. Tam pada jakaś sugestia, żeby go tam poturbować, ale chyba nic z tego się nie stało. Szybko przybyła policja na miejsce. Proszę bardzo, obalony przez podcięcie nóg, przytrzymywany, kelner użył krzesła, słuchajcie, a więc zobaczcie, no akurat to jest pocieszające, że prawdopodobnie tych ofiar byłoby więcej, gdyby nie ci dzielni ludzie, którzy go zaatakowali i obezwładnili. Był też tam na miejscu oficer policji będący poza służbą, który no, automatycznie do tej służby wrócił i złapał sprawcę. I w momencie, kiedy leżał ten facet na ziemi, no to krzyczał, że właśnie Allah kazał mu to zrobić i ogólnie rzecz biorąc widziałem, że był bardzo przestraszony taką możliwością, że ktoś mógłby mu zrobić jakąś krzywdę, no ale zaatakował te kobiety z tymi nożami, a więc drodzy Państwo, mamy kolejny taki przypadek. Przypomnę Państwu nasz ostatni odcinek z Kasprem Kitą, kiedyśmy rozmawiali o tym, w jaki sposób muzułmańska młodzież afrykańska z Paryża świętowała zdobycie, chyba wygranie Ligi Mistrzów przez klub piłkarski Paris Saint-Germain, a może przegranie, już nawet nie pamiętam. W każdym razie była to totalna demolka. I teraz posłuchajcie, co jest najpiękniejsze. Minister francuski Nunes się w tej sprawie wypowiedział i stwierdził, drodzy Państwo, że motyw ataku jest nieznany. Bo wypowiedzi sprawcy były niespójne. No rzeczywiście mówił, że Allah mu kazał zabijać kobiety, w związku z tym zapowiada się na to, drodzy Państwo, że faceta uznają za niepoczytalnego, zamkną go na kilka lat w jakimś zamkniętym zakładzie dla niepoczytalnie chorych, potem go wypuszczą i znowu kogoś zarżnie. A jeżeli ktoś we Francji odważy się i powie, żeby go zamknąć na dłużej, to nazwą go rasistą i faszystą. No to tyle. Tyle, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo jest to niepokojąca sytuacja. Dodajmy jeszcze a propos sytuacji we Francji, no to nie możemy tego uniknąć. Mówiłem o tym Wam wczoraj. Mamy do czynienia z olbrzymimi lasami, z pożarami lasów we Francji i w Hiszpanii. Dostaliśmy trampka, słuchajcie, od pana Roberta, pozdrowienia dla Dawida M. Z, na i tu się urywa mia. Więc pozdrawiamy pana Dawida M. Dobrze. I pojawił się na nasz czacie nasz pan Bart Carter, 5610. Otrzymaliśmy, drodzy Państwo, otrzymali Państwo 5 subskrypcji. Bardzo dziękuję, rozdaję pan dzisiaj prezenty. A Marek Farnholz wysłał nam trampka. Bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Dobrze, drodzy Państwo, jeszcze garść informacji ze świata i zaraz przechodzimy do tego, co najbardziej Państwo lubicie, czyli pytań i odpowiedzi. Polskie samoloty CASA lecą z pomocą do Hiszpanii, bardzo, bardzo dobrze. Ogromne połacie spalonej, zczerniałej ziemi, czytamy tutaj w mediach. I teraz tak, doszło do afery dzikiej, słuchajcie, w ONZ-cie, kiedy amerykańska delegacja opuściła salę obrad, a stało się to z powodu, uwaga, bełkotu Francji. Posłuchajcie, jest to protest przeciwko porównywaniu Stanów Zjednoczonych do reżimów autorytarnych. Francuskie wypowiedzi to upolityczniony bełkot i nieszczere polityczne popisy, oświadczył zastępca przedstawiciela USA przy ONZ Dan Nagria. Stało się to po tym, kiedy Paryż oficjalnie skrytykował Waszyngton za głosowanie przeciwko przedłużeniu mandatu komisarza ONZ, porównując działania USA do Korei Północnej i Rosji. No tak, i Amerykanie się oburzyli, że ją porównują do Rosji. Przepraszam bardzo, ale te porównania same się nasuwają. Nie dość, że w obu krajach mamy z jednej strony Putina, z drugiej Trumpa, który też jest narcyzem, który uważa siebie za nieomylnego geniusza, ale oczywiście to są tylko cechy charakteru i to jeszcze nie uzasadnia takich porównań. Natomiast kiedy przyjrzymy się polityce obu tych przywódców światowych, tak to powiedzmy delikatnie, no to już widzimy bardzo poważne podobieństwa. Obaj z nich dokonali ataku na państwo średnie jako przywódcy mocarstw. Obaj z nich zasłaniali się podczas tego ataku frazesami. Putin opowiadał o tym, że przychodzi na ratunek biednym Rosjanom ze wschodniej Ukrainy uciemiężonym przez nazistowski reżim w Kijowie, a Trump z kolei opowiadał jakieś niestworzone historie, że przychodzi na ratunek biednym Irańczykom uciemiężonym przez reżim ajatollahów. Mało tego, jeszcze chce, tak jak mówił Putin podczas ataku na Ukrainę, że Ukraina chce wejść do NATO i wymierzy wtedy NATO swoje rakiety w Rosję i to będzie wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, no to tak samo Trump twierdził fałszywie, jak się okazało, że ajatollahowie chcą mieć bombę atomową i tą bombą atomową będą grozić Amerykanom. W związku z tym de facto było to działanie w samoobronie na rzecz bezpieczeństwa narodowego Ameryki, więc argumenty były dokładnie te same. Potem obaj przywódcy założyli, że jest to nie wojna, tylko specjalna operacja wojskowa. Kolejne podobieństwo. W obu przypadkach ta specjalna operacja wojskowa miała trwać 3 dni albo 4 i obaj przywódcy, i Putin, i Trump, wkopali się w długotrwałe wojny. Obaj w tych przypadkach, i Ameryka, i Rosja, są państwami napastniczymi, które zaatakowały suwerenne państwa i uwaga, oba te państwa dokonały podczas tych ataków zbrodni wojennych. Rosjanie oczywiście to bombardują cele cywilne na terenie Ukrainy i oczywiście Bucza i inne tego typu historie, a z kolei stronę amerykańską obciąża około kilku tysięcy, to jeszcze nie zostało policzone, 5 może tysięcy ofiar cywilnych. Najbardziej spektakularne oczywiście było uderzenie 2 rakietami Tomahawk w szkołę, w której zgładzono 175 dziewczynek. W związku z tym, mało tego, drodzy Państwo, to nie koniec. Tak jak Putin ma swojego Kadyrowa i reżim w Czeczenii, tak oczywiście Trump ma swojego Bibiego. To amerykańskie wsparcie udzielone Izraelowi, to amerykańskie bomby, które Izrael dostawał od Bidena, a potem od Trumpa, umożliwiły straszliwe ludobójstwo 73 tysięcy bezbronnych Palestyńczyków na terenie strefy Gazy. To wszystko się dzieje za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. Mało tego, przy entuzjazmie wielu amerykańskich polityków i decydentów. W związku z tym mnie osobiście, napiszcie, co sądzicie o tym na czacie, to w ogóle nie oburza takie zestawienie. Ale oczywiście odwołajmy się do głosu ludu. Słuchajcie, zamykam tą ankietę i zrobię nową. Rozpocznij ankietę. Czy można porównywać USA do Rosji? Nie. To skandaliczne. Tak, coś jest na rzeczy. Zobaczymy. Bardzo mnie ciekawi, jak drodzy widzowie odpowiecie na to. Jest już nas 5 tysięcy. Este, mamy pierwsze pytanie. Szkoda, że tylko widział pan Meszajmera, a nie zna jego opinii na temat wojny na Ukrainie. Jak mogę nie znać opinii na profesora Meszajmera na temat wojny na Ukrainie, jak byłem w Chicago niedawno i u niego w domu i zrobiłem z nim wywiad na temat jego opinii na temat wojny na Ukrainie. Zdumiewający jest pana absolutnie głos, więc radzę, żeby pan, zanim będzie wypowiadał się o Meszajmerze i Zychowiczu, to trochę podłubał. Zrobiłem z Meszajmerem chyba z 5 wywiadów. Jeden z nich jest do obejrzenia, ten najświeższy, zrobiony u niego w domu w Chicago i doskonale wiem, jakie ma poglądy na temat wojny na Ukrainie. Dobra, lecimy dalej, drodzy Państwo. Przestrzeń powietrza nad północno-wschodnią Finlandią w pobliżu granicy z Rosją i wody przylegające do tej części kraju zamknięto rano z powodu ryzyka wtargnięcia dronów. A potem, drodzy Państwo, to już dodaję, zostały one otwarte i tak będzie w kółko. To znaczy zarówno kraje północno-wschodniej flanki NATO, to znaczy Estonia, Łotwa i Finlandia mają cały czas naruszenia dronów, albo są to drony rosyjskie, ale bardzo często są to również drony ukraińskie, które albo zbaczają z kursu, a jak twierdzą złośliwi, no to Ukraińcy, i być może coś jest na rzeczy, tak ustawiają te koordynaty, żeby niby przypadkiem taki dron przeleciał nad terytorium państwa NATO i potem znienacka uderzył gdzieś pod Petersburgiem, żeby było trudniej go zestrzelić rosyjskiej obronie przeciwlotniczej, no bo nie spodziewają się, że z tamtej strony on przyleci. Dodam, że to samo dzieje się na południowej części flanki wschodniej, to znaczy w Rumunii rumuńskie F-16 zestrzeliły trzy drony, najprawdopodobniej w tym przypadku rosyjskie. A my tu czytamy jeszcze oświadczenie strony fińskiej, wprowadzone o poranku przez wojsko restrykcje dotyczyły niewielkiego fragmentu terytorium w okolicy portowych miast Kotka i Hamina w południowej części kraju. No i oczywiście nocą. To, drodzy Państwo, pokazuje, że my też niestety musimy spodziewać się, czy też liczyć się z możliwością, że do nas też coś znowu wleci i miejmy nadzieję, że poradzimy sobie z tym lepiej niż we wrześniu, gdy, przypomnijcie, z 21 dronów zestrzeliliśmy jeden i jeszcze sojuszniczy samolot F-35 wybił dziurę w dachu jakiejś Bogu Ducha winnej polskiej rodziny w pogranicznym gdzieś miasteczku. Pamiętacie tą historię? 300 tysięcy już ewakuowanych, drodzy Państwo, w wyniku pożarów, które szaleją w Hiszpanii i we Francji. Jeszcze raz zwracam się do widzów, mamy sezon urlopowy, drodzy Państwo, uważajcie na siebie, bardzo proszę, jeżeli planujecie urlop w Hiszpanii czy Francji, sprawdźcie ogólnodostępne mapki, które są publikowane codziennie w internecie, gdzie widać, jakie tereny są zagrożone pożarami, a jakie nie. Ceny ropy, drodzy Państwo, się trochę ustabilizowały, całe szczęście, ze względu na oczywiście to, że obie strony zaprzestały do siebie strzelać, no ale Trump nie byłby sobą, gdyby nie groził znowu Iranowi. Posłuchajcie, jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, wrócimy do silnych działań wojskowych, zapowiedział prezydent USA w rozmowie z serwisem Axios. Daje dyplomacji trochę czasu, ale nie za dużo. Prowadzimy z Iranem bardzo zaawansowane rozmowy. Ile czasu daje? Powiedział niewiele. Albo wszystko pójdzie szybko, albo wcale. Podkreślił Trump, że zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, aby negocjacjom dał kolejną szansę. Wszyscy, którzy zajmują się Iranem, prosili: nie atakuj, nie atakuj. I powiedział, że Iran, jak zawsze, to on to mówi, błaga o porozumienie. Nie było nic do stracenia, powiedział Trump, w związku z tym zgodził się na prośbę negocjatorów. Przypomnę, że to Pakistan, Oman i Katar są tymi trzema krajami, które próbują przybić jakiś deal. Oczywiście, już to mówiliśmy, Trump po prostu bije głową w mur, nie potrafi sobie poradzić z Iranem, nie potrafi narzucić swojej woli politycznej Iranowi, tak jak Putin nie potrafi narzucić swojej woli politycznej Ukrainie. Stąd moim zdaniem te porównania są uzasadnione. No i w efekcie musi znaleźć jakiś pretekst, dla którego zaprzestał tych bombardowań, no to zwala to na to, że wszyscy go proszą naokoło. Iran, Katar, Oman, przestań bombardować. No w rzeczywistości, jak wczoraj wam mówiłem, to admirał Cooper i generał Kane przekazali mu, że już skończyły się patrioty i trzeba kończyć tą wojnę, bo czy też te bombardowania, bo nie będzie z czym się bronić. Przypomnę, że 4 żołnierzy amerykańskich zginęło, 3 w Jordanii, 1 w Iraku, były to skutki uderzenia dronów irańskich i rakiet balistycznych. W tym ostatnim przypadku ten żołnierz, który zginął w Iraku, próbował zdetonować, to był saper takiego drona Shahed. I teraz tak, posłuchajcie, zaraz, i to jest bardzo ciekawa informacja, natychmiast po zakończeniu dzisiejszego spotkania z Zełenskim spotyka się, czyli tak, o 8.30 jest spotkanie z Zełenskim, ono chyba będzie trwało 1,5 godziny i zaraz o 10 albo 11, czyli wieczorem naszego czasu już prawie, późnym popołudniem, spotyka się z Netanyahu. Netanyahu też przyjeżdża do Trumpa. Jakie są sprawy? Po pierwsze, zablokować F-35 dla Turcji. Po drugie, druga misja Netanyahu, zablokować deal atomowy z Arabią Saudyjską, chyba że Arabia Saudyjska przystąpi do porozumień abrahamowych. I trzecia sprawa, no to oczywiście będzie robił wszystko Netanyahu, żeby skłonić Trumpa do rezygnacji z tego, o co Trump go poprosił, czyli wycofania izraelskich sił ze strefy Gazy. No to tyle. Czy będzie miał dar przekonywania? Zobaczymy. Trump robi dobrą minę do złej gry, bo wczoraj wieczorem, bo jest różnica czasu, powiedział, że nic nie będzie mi Netanyahu mówił, co ja mam robić. Ja sam wiem, co mam robić. No dobra, dobra. Już pokazał 28 lutego, jak to w rzeczywistości jest. Aha, jeszcze rzecznik irańskiego MSZ, Ismail Baghaei, którego często tutaj przytaczamy, kategorycznie zdementował słowa Trumpa o tym, że to Teheran zwrócił się o zaprzestanie strzelania i o wznowienie rozmów pokojowych. Mówi, że wprost przeciwnie, że to amerykańska jest inicjatywa i wiecie co? Dziwnym trafem mu wierzę. Okej. Okay. Proszę bardzo. Posłuchajcie. Prezydent USA powiedział tak. Nikt nie będzie mi dyktował, komu co mam sprzedawać. To był jego komentarz w sprawie oporów Netanyahu, który nie chce dopuścić do sprzedaży F-35 do Turcji. Zresztą też próbuje blokować sprzedaż samolotów i tych właśnie technologii nuklearnych do Arabii Saudyjskiej. Ja tutaj się śmieję, bo słuchajcie, bo jest śmieszny, przygotowałem dla was tu fragmenty tekstu z Politico. Posłuchajcie, każda wizyta Netanyahu to katastrofa. Ludzie Trumpa boją się skutków ich spotkania. Obawy otoczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego Bibi odwiedza we wtorek, nie są na wyrost. Podczas ich ostatniego spotkania w Białym Domu Netanyahu przekonał Trumpa do rozpoczęcia wojny z Iranem. Skrzydło Partii Republikańskiej opowiadające się za polityką America First obawia się, że tym razem Bibi zamierza namówić prezydenta USA do zintensyfikowania ataków. Myślę, że wszyscy najbardziej zagorzali zwolennicy Trumpa, którzy nie popierają hasła Israel First, są wściekli. W ciągu 18 miesięcy Netanyahu złożył w Białym Domu dwa razy więcej wizyt niż Churchill przez całą II wojnę światową, a każda z nich była katastrofą dla ruchu America First, mówi były stratek Białego Domu Steve Bannon, słynny Steve Bannon. No, drodzy Państwo, o co chodzi? No chodzi oczywiście o to, że Trump, jednym z hasłem Trumpa, które bardzo mocno lansował DJ Vance, było takie: zagłosujcie na Trumpa, to nie będzie więcej głupich wojen na Bliskim Wschodzie i nie będziemy się angażować w interesach obcych, na dalekich pustyniach wysyłać naszych chłopców, żeby umierali, Bóg wie za co. No to macie, drodzy Państwo, jak Trump dotrzymał tych obietnic. Znaczy, ruch MAGA jest wściekły, w listopadzie kolejne wybory i oczywiście co będzie robił Netanyahu? Posłuchajcie, Netanyahu będzie argumentował na rzecz logiki eskalacji, która, jeśli Trump nie będzie skłonny dać szansy porozumieniu i jeśli nie będzie gotów całkowicie wycofać się z konfliktu, i moim zdaniem przekona go do eskalacji. Bo to obserwowaliśmy w ciągu kilku tygodni, powiedział Kurt Miles, dyrektor wykonawczy magazynu American Conservative. No łatwo jest, drodzy Państwo, pchać Izraelczykom Amerykanów na wojnę z Iranem, no bo giną amerykańscy żołnierze, a nie izraelscy w tej wojnie. Ameryka ponosi koszty gospodarcze i finansowe tego wszystkiego i po prostu to, co mówiłem wiele razy, Amerykanie, czy też inaczej, Izrael wbija gwóźdź, który mu zawadza w postaci zbyt silnego Iranu przy pomocy amerykańskiego młotka. Dobrze, drodzy Państwo, może to już wystarczy, bo tą godzinę już opowiadam o najważniejszych wydarzeniach ostatnich 24 godzin. Lu, pozdrawiam serdecznie i bardzo Panu dziękuję. Dziękuję za pozdrowienia, za Trumpka. Nas jest, drodzy Państwo, prawie 6 tysięcy. Pozdrawiam Cezarego Podgórskiego, który również wysłał nam i to dwa razy, słuchajcie, Trumpki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że dzięki tym Trumpkom możemy dalej się rozwijać z naszym kanałem. Ryszard 9339. A co z Ukraińcami, którzy atakują Polaków? Znaczy, no nie bardzo specjalnie rozumiem, co z Ukraińcami, którzy atakują Polaków. No trzeba ich ładować do kryminału. No co innego można zrobić? Widzę, że pan tutaj dostał, bo nie widziałem, że pan wcześniej brał udział w naszych live'ach, w związku z tym widzę, że domyślam się, jakie intencje towarzyszą pańskiemu pytaniu, ale zapewniam, że nie znajdzie pan tutaj pożywki dla swoich, co tu dużo mówić, teorii spiskowych. Dobra, wiadome jest to, jeżeli Polacy są atakowani przez Ukraińców, to jest to godne pożałowania, jest to haniebne. Wiele razy w historii realnej to potępialiśmy. Tacy Ukraińcy, którzy atakują Polaków, dopuszczają się jakichś wybryków na naszym terytorium, powinni być karani z pełną surowością prawa i również deportowani, jeżeli tak uzna Polska, że to jest w naszym interesie. Natomiast nie zmienia to faktu, że bicie kobiet po głowie, pod żabką, no trzeba być kompletnym psycholem, żeby usprawiedliwiać tego typu działania i pochwalać damskich bokserów, którzy rozcięli jakieś 20-letniej dziewczynie, czyli dziecku właściwie jeszcze ucho, bo mówiła po ukraińsku w żabce i nie ustąpiła im miejsca w kolejce, no ludzie. No. W związku z tym historia realna nie jest programem, który by był, no po prostu kierujemy się zdrowym rozsądkiem, tyle bym powiedział. I wszystkich obowiązują zasady przyzwoitości i przestrzegania prawa, zarówno Ukraińców, jak i Polaków. To nie jest kwestia jakiegoś, że jak ktoś potępia atak we Wrocławiu, to oznacza, że od razu przymyka oko na ataki Ukraińców na Polaków i odwrotnie. No, to jest jakiś świat, którym historia realna nie ma nic wspólnego. Dobra, kochani, zadawajcie pytania. Auto Delta Kompresorek. Kto filmował? Ekipy telewizyjne Ukraińcy ze sobą nie mieli? No nie mieli ekipy telewizyjnej, ale w dzisiejszych czasach wszyscy wszystko nakręcają i nakręcił to ktoś z okna po prostu. Przypadkowy, kto nawet nie wiedział pewnie, kto kogo bije tam. Dobrze. Dlaczego nie ma komentarzy polityków, dziennikarzy, kiedy Ukraińcy łamią prawo? No, wydaje mi się, że są. Wąt z banderowcami, no tak. Witam, panie Piotrze. Proszę spytać pana Parafianowicza, jakie języki obce znane, na jakim poziomie? A1, A2, B1, B2, C1 czy C2? Dobre pytanie. Nawet nie wiedziałem, że są takie poziomy, mówiąc szczerze. Wydaje mi się, że to jest jakiś absurd. W ogóle w Polsce źle się uczy języków obcych. Nie wiem, na jakim poziomie ja na przykład mówię po angielsku, czy B1, B2, C2, C3, co tukolwiek pan powypisywał, ale jakoś się potrafię dogadać i chyba to jest najważniejsze, nie? W Polsce uczy się tych wszystkich past, present, perfect i potem efekt jest taki, że rodowity Amerykanin albo Anglik nie zdałby w Polsce egzaminu z angielskiego, bo przecież nikt się nie orientuje w tym. Po prostu to trzeba uczyć języka w taki sposób, żeby ludzie się potrafili dogadywać w codziennych sytuacjach. No, to wydaje mi się, że jest najlepsze. Proszę zrobić debatę kilku polityków, pisze Robert. No wie pan co, właśnie nie bardzo chętnie to wchodzę, bo nie chcę, żeby historia realna stała się jakąś platformą do jakichś, po pierwsze, naparzanek politycznych, po drugie, realizacji jakichś interesów politycznych. Ogólnie rzecz biorąc, przyjęliśmy dwie zasady, że jesteśmy kanałem apolitycznym całkowicie i staramy się banować wszystkich, którzy są wulgarni na naszych czatach. Jesteśmy strefą bez polityki i bez chamstwa. O. Każdy widz historii realnej, niezależnie od jego poglądów, czy głosuje na lewicę, nie wiem, Platformę, Konfederację, partię Grzegorza Brauna, co tam jeszcze jest, jakieś no, lewicowe wszystkie partie. Teraz PPS się podzielił na pół, tak, z tego co widziałem, pożarli się między sobą. Wszyscy mogą się czuć u nas bezpiecznie, bo jesteśmy krajem apolitycznym, to jest miejsce, w którym politykę zostawiamy na boku i wpuszczenie tutaj polityków, nawet jeżeli by to było, bo kiedyś myślałem o czymś takim, zrobić na przykład przed wyborami serię rozmów z kandydatami o tym, jak oni widzą geopolityczną wizję Polski, ale po prostu to by się zamieniło w jakieś wiece wyborcze i takie dostaję informacje od widzów historii realnej, że tyle jest tej polityki, tyle jest tej naparzanki, tyle jest tych wojenek platformersko-pisowskich, że chyba dobrze jest, żeby było gdzieś w internecie takie miejsce, gdzie raz wszyscy niezależnie od poglądów mogą się czuć dobrze i gdzie się mówi o sprawach poważnych, o geopolityce, bezpieczeństwie, wojsku, interesach państwowych i narodowych, a nie o wojence, o spółki Skarbu Państwa, bo do tego się sprowadza polska polityka. Jestem bardzo złego zdania o większości polityków. Aha, zrobiliśmy dwa ustępstwa od tego. Był Janusz Korwin-Mikke na początku kanału i Radosław Sikorski, ale nie były to rozmowy polityczne. Obaj panowie występowali w charakterze świadków historii. Z Korwinem-Mikke była mowa o powstaniu warszawskim, przeżyciach jego rodziny. Jak wiecie, jego mama zginęła w trakcie powstania, jak był Bobasem, a Radosław Sikorski opowiadał o swoich przeżyciach u boku mujahedinów w Afganistanie, jak wojował z Sowietami. Także taka była formuła. Proszę, Pawek, wszyscy się biją i kłócą między sobą, a Chiny siedzą cicho. Ciekawe, co czeka w przyszłości. No, czy zyskuje ten, kto się nie awanturuje i czeka spokojnie. Wczoraj właśnie przytaczałem opinię tej pani profesor, pamiętacie, z Twittera, która napisała, że efektem tej polityki jest destabilizacja Bliskiego Wschodu, upadek Ameryki i jej gwarancji sojuszniczych i wielki zysk Chin, które siedzą spokojnie, włożyły okulary 3D, jedzą popcorn i obserwują te wszystkie kolejne szalone szarże Trumpa, osłabianie pozycji Ameryki na tylu możliwych poziomach i po prostu to Chińczycy na tym oczywiście wszystkim zyskują, bo są cierpliwi, spokojni. Zresztą będąc na Dalekim Wschodzie, to pomyślałem sobie, miałem taką myśl, słuchajcie, przez pewien czas, obserwując Japończyków z kolei, jak oni są zorganizowani, spokojni i jak oni tak, myślę, patrzą sobie na tych Amerykanów, to tak załamują ręce, mówią, z kim myśmy przegrali wojnę. To jest niemożliwe po prostu. Oni nas uważają za barbarzyńców absolutnych, moim zdaniem. Zobaczcie, wszyscy tam mówią straszne Chiny. No nie są Chiny miłe, jak wiecie, nie jestem zwolennikiem systemu panującego w Chinach, ale policzcie sobie, ile wojen wywołała Ameryka w ciągu ostatnich, nie wiem, 5 dekad, czy nawet 3. Ile nieszczęść sprowadzili Amerykanie na świat, ile krajów popodbijali, zdestabilizowali, ludzi pomordowali, pobombardowali, a ilu Chińczycy. Zostawię to bez komentarza. Czy słuchał pan już japońskiego zespołu Baby Metal, pyta Szymon Majewski. Nie słuchałem jeszcze Baby Metal, słucham Loudness. No, nawet wczoraj sobie puściłem Loudness, a przypominam, że dzisiaj wszyscy fani heavy metalu będą mogli mnie spotkać na Torwarze. Zapraszam wszystkich serdecznie. O 21:00 rusza koncert Judas Priest. Będę na miejscu. Już mam w samochodzie przygotowaną koszulkę Iron Maiden, bo jak wiecie, innych nie noszę. I będziemy dzisiaj rockować. Podobno otwarciowy kawałek to You Got Another Thing Coming, więc się nie spóźnijcie, bo to najlepszy kawałek Judas Priest. Torwar, zobaczcie, może jeszcze są bilety, to się dzisiaj zobaczymy. Otwarcie bramy o 18:00, a o 21:00 startuje koncert. Panie Piotrze, jak Bibi namówi Trumpka, żeby użył broni zakazanej, pyta pan Robert, to będziemy mieli przechlapana. Ale nie wykluczam wcale. Oktawiusz, dziwne, że tylko ostatnio to Polacy są nagrywani. Proszę odcinek historyczny o Stefanie Batorym i jego geopolityce, Robert tu. O, a z tego czasu nie zorientowałem się, zainteresowałem się tym. To było, drodzy Państwo, bardzo ciekawe, bo ogólnie rzecz biorąc, najciekawsza była rozgrywka o inflanty oczywiście, bo Rosja szukała niezamarzających portów wybicia się na Bałtyk, żeby połączyć się z Zachodem drogą morską, żeby handlować. To też pokazuje, jak ważne są szlaki morskie. No i oczywiście było to parcie w stronę inflant i tej północnej części Bałtyku i tam Polacy stawili mocno opór. Co ciekawe, Batory chyba nawet po polsku nie mówił, a był bardzo, bardzo udanym królem. Może się potem nauczył, kto wie. Proszę bardzo, tutaj pisze pan, przepraszam, bo gdzieś mi to uciekło. No w każdym razie jest. Nehesyja, dziękuję, że zrobił pan materiał o tej napaści na Ukraińców. Bałem się, że na historii realnej podnosi się głównie ataki imigrantów na białych w Europie. Dziękuję. No oczywiście, że podnosimy temat ataków imigrantów na białych w Europie, ale dlatego, że w ogóle podnosimy temat ataków. To znaczy, jeżeli ja to uważam, zawsze trzeba być po stronie bitych, a nie bijących. I to proste. No. Jeżeli biją imigranci ludzi we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, to piszemy o tym. Jeżeli wszyscy inni ludzie są bici, na przykład Polacy przez Ukraińców, to opisujemy tą sprawę. Jak Polacy biją Ukraińców, opisujemy to. No po prostu jesteśmy od relacjowania rzeczywistości, a nie od jakiegoś wybiórczego podchodzenia. To daleko nam od tych typowych mediów polskich, które są tak potwornie stronnicze, upolitycznione, jak nie wiem, no wiadomo zresztą, które. Dobra. Dlaczego myśli pan, że Bucza to nie była ukraińska ustawka? No nie wiem, to musiałby pan znaleźć jakieś mocne dowody, że to była ukraińska ustawka. Czy podczas pobytu w Japonii pyta Gregor Wolf Official, World Official, doświadczył pan trzęsienia ziemi? Nie. Ale dużo widzieliśmy fajnej infrastruktury, która jest, ma na celu zabezpieczenie przed takimi przypadkami. Na przykład olbrzymia część kabli idzie, tak jak w krajach afrykańskich, nie wkuta pod tynk, tylko na zewnątrz w takich kłębach trudnych do połapania się. To wszystko idzie na takich słupach. Właśnie dlatego, że jak jest trzęsienie ziemi, budynki się ruszają, coś tam się przerwie, to nie trzeba tego potem gdzieś skuwać, tylko wszystko jest na zewnątrz i łatwo to naprawić. W wielu miejscach są schrony i jest napisane, w przypadku trzęsienia ziemi macie się schować tu i tu. Swoją drogą powinniśmy wziąć przykład z Japończyków. Co tam jeszcze? Na przykład są takie budynki w Hiroshimie, coś takiego widzieliśmy, że jest wieżowiec, a potem dwa ostatnie piętra jest sama kratownica i tam są jakieś takie wahadła, słuchajcie, to mi Patryk tłumaczył, jak to działa i siedzi tam facet 24 godziny na dobę i obserwuje to wahadło. Jeżeli ono dosłownie o milimetr, tam jakieś, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, bo nie jestem ekspertem od tego, ale jeżeli tam o milimetr coś się przesunie, to znaczy, że nadchodzi tsunami, nadchodzi trzęsienie ziemi, on natychmiast dzwoni, jest ewakuacja całego terenu. Szczególnie po Fukushimie, kiedy pamiętacie, był ten wyciek atomowy, to jest bardzo, 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 bardzo o to dbają, o bezpieczeństwo dbają Japończycy. Czy w interesie Europy jest to, żeby wojna na Ukrainie trwała, czy żeby się skończyła? Czy Europa nie powinna przyprzeć Ukrainę do zakończenia? Joanna Pekała. No to jest, mi się wydaje, że to jest wielowarstwowy problem. No, ogólnie rzecz biorąc, niestety, przykro mi to powiedzieć, są dobre argumenty na to, że w interesie Europy jest, żeby ta wojna trwała. No bo wiadomo, że każdy czołg, każdy rosyjski, nie wiem, transporter opancerzony, każda rakieta nawet wystrzelona w ukraińskie miasto, to jest pomniejszenie jakiegoś tam potencjału rosyjskiego. Oczywiście ten potencjał jest odbudowywany, ale samo zaangażowanie i wyczerpywanie sił rosyjskich na froncie ukraińskim bez wątpienia leży w interesie Europy, jeżeli uznamy, że Europa jest rywalem Rosji geopolitycznym. Bo jeżeli po tej wojnie zaczną ze sobą znowu współpracować, czyli tanie surowce w zamian za kasę, no to oczywiście będzie inna sytuacja. Natomiast są oczywiście, drodzy Państwo, również bardzo mocne argumenty przeciwko tej tezie. To znaczy, że im dłużej trwa ta wojna, w której Europa nie jest stroną bezpośrednio, ale pośrednio, no bo dostarcza broń Ukrainie, no to zwiększa się ryzyko, że ta Europa może w tą wojnę zostać wciągnięta, tak? Mamy wschodnią flankę NATO, mamy Finlandię, mamy państwa bałtyckie, mamy Polskę, wystarczy jakaś iskra, wystarczy, żeby doszło do bardzo poważnego kryzysu międzynarodowego. Więc w związku z tym w zasadzie obie strony mają bardzo mocny argument. Nie jest dobrze, kiedy za granicami Polski trwa wojna. No to jest chyba oczywiste i jasne. Okej. Witamy w gronie realistów nowego wspierającego. Alisza Bielu 2469. Patrykos, spóźniłem się. Pozdrawiamy. Co to za nowoczesna technologia, którą Ukraina teraz negocjuje? Drony, które potrafili zbudować podczas wojny, a my, czy Amerykanie, nie wiemy, jak się za to zabrać? Demolka. No właśnie to jest bardzo interesujące, bo ogólnie rzecz biorąc przecież te drony ukraińskie w dużej mierze działają na zachodnich technologiach i chińskich podzespołach. W związku z tym teoretycznie można to wszystko zbudować. Wydaje mi się, i teraz na przykład była ostatnio też informacja, że jakieś drony WB Electronics robią jakąś furorę na Ukrainie, a więc transfer technologii jest dronowych inny z Polski na Ukrainę, a nie z Ukrainy do Polski, jakby się to mogło wydawać w ostatnich miesiącach, jak jest nadawany ton dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że problem polega nie na tym, że Polacy nie wiedzą, w jaki sposób, nie wiem, no zbudować drona, podpiąć pod niego granat i wysłać go na front, tylko chodzi o to, w jaki sposób to spiąć w jeden działający system. W jaki sposób to funkcjonuje, kiedy tych dronów nie jest 5, tylko nie wiem, 100 tysięcy w powietrzu, w jaki sposób to może skutecznie zwalczyć z rosyjską armią, czyli krótko mówiąc, wydaje mi się, że oczywiście ważny jest też taki know-how, jak zbudować taką rozproszoną, olbrzymią ilość tych małych zakładów, które te drony będą produkowały, ale najważniejsze doświadczenie, jakie my możemy dostać od Ukrainy, to jest to, jak to implementować na polu bitwy i to ofensywnie i defensywnie. To znaczy, zobaczcie, jaki jest w ogóle problem, bo ja się nad tym ostatnio zastanawiałem, gdyby odpukać, miejmy nadzieję, że nigdy się to nie stanie i to jest absolutne hasło historii realnej, nie dla wojny. Polska musi zrobić wszystko, żeby nie zostać wciągniętą w tą wojnę. To jest jasne, tak? Nie chcemy wojny, nie chcemy, żeby Polacy ginęli, żeby nasza infrastruktura była demolowana. Ale gdyby odpukać, doszło do konfrontacji militarnej Polski z Federacją Rosyjską, no to zobaczcie, jakie dwie armie by nas przeciwko siebie stanęły. Z jednej strony stanęłaby armia polska wyposażona w najwspanialsze amerykańskie zabawki, tak? Czego my tam nie zamówiliśmy? Apache. Ostatnio minister Sikorski mówił chyba w BBC, że jak w 2030 roku już będziemy mieli taką armię, że się sami obronimy przed Rosją. No może w wojnie prowadzonej 15 lat temu byśmy się obronili, tak? Bo z jednej strony my staniemy z Apachami, będziemy mieli wspaniałe F-35, tak swoją drogą nowe mają zostać zamówione, ma być więcej. Też wiadomość z wczoraj. Będziemy mieli fantastyczne Abramsy, będziemy mieli Czumno, będziemy mieli Hajmarsy, ale nie będziemy mieli doświadczenia bojowego i nie będziemy mieli know-how właśnie użycia masowych małych dronów na froncie. A Rosjanie akurat są jednym z trzech armii, która ma największe doświadczenie w wojnie asymetrycznej na świecie. Iran, Ukraina, Rosja. I tu jest problem. I wydaje mi się, że trzeba, to co Ukraina może nam naprawdę powiedzieć, to jest jak się obronić przed armią, która nie będzie nas atakowała tylko balistykami, tylko właśnie rojami małych dronów, jak walczyć w sytuacji skrzyżowania I wojny światowej z wojną robotów, w jaki sposób to wszystko spiąć w system, gdzie umiejscowić, no nie wiem, już takie podstawowe rzeczy tych operatorów dronów, żeby byli bezpieczni, jak prowadzić tą walkę, drony na światłowodach, takie, śmakie, drony czające się, no wiecie, że to jest cały system, to nie jest tylko, że siedzi facet i ma jednego drona, nie? W związku z tym, no tak to bym widział. Okej, ostatnie trzy pytania proponuję. Te wahadła służą do stabilizacji budynków podczas trzęsienia ziemi, pisze Bart Carter. Okej, w porządku. Dobra. Jak to zniszczyć? Ale co? Aha, tylko w tym sensie, okej, dobra, już wiem. Chodzi o to, że Polska powinna mieć broń atomową. No to już żeśmy z Albertem Świdzińskim 1000 razy o tym mówili. Słuchajcie, a to jest ciekawe. Co pan sądzi o pociskach Korwina, którymi potrafi zgasić osobę, z którą debatuje? Ja nie wiem, o co chodzi. Jakie pociski Korwina? Mogę tylko powiedzieć, że moim ulubionym rozrywkowym programem, który możecie sobie odtworzyć, jest rozmowa u Moniki Olejnik, Janusz Korwin-Mikke kontra Paweł Kowal. I słynne ma pan dowód. Chodziło oczywiście o to, czy Hitler wiedział o Holokauście. Słuchajcie, jak za każdym razem to oglądam, to płaczę ze śmiechu po prostu. Musicie to zobaczyć. Jeżeli ktoś nie widział, to obejrzyjcie. To jest do obejrzenia na YouTubie. O! Dostałem po prostu bardzo dziwną propozycję od pana Wojtka Nowaka i spełnię ją w połowie. Pozdrawiam pańską dziewczynę Monikę. O, a pytanie Astro, ma pan dowód? Kasia, uwielbiam pana słuchać, dzięki panu wiem wszystko na bieżąco, nikt tak mądrze wszystkiego nie tłumaczy, łączy fakty, brawo, dziękuję, Kasia z UK. No nie wiem, co powiedzieć, pani Katarzyno, bardzo panią pozdrawiam i wszystkich Polaków oglądających nas z Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, mamy naprawdę bardzo dużo widzów z Wielkiej Brytanii. Jeżeli was to interesuje, to główne grupy poza Polską to Wielka Brytania, Niemcy i Holandia, z tego co widziałem. Natomiast bardzo mało mamy widzów w Stanach Zjednoczonych. To taka propos 10 milionów Polonii, która tam mieszka i tylko czeka, żeby wesprzeć Rzeczpospolitą na wszystkie możliwe sposoby. Wydaje mi się, że tam się wytworzył trochę inny świat. Alisza Bielu, bardzo dziękuję za Trumpka. Czekajcie, tu jest ciekawe pytanie. Tylko tak pędzi ten czat, że nie potrafię czasami nadążyć. Czemu Polska nie dba o bezpieczeństwo swoich obywateli i nie buduje bunkrów, Pawek? No bo Polska gadają polscy politycy. Tusk mówi, Matko Boska, za 3 miesiące nas Rosjanie zaatakują. Wojna jest, zaraz będzie. To już ile razy to słyszeliśmy. Nigdy oczywiście nic z tego nie ma. To jest tylko takie puste gadanie, bo oni sami nie wierzą w to, co gadają. To jest oczywiste. Mówią to, żeby zmobilizować elektorat, żeby zmobilizować tam jakieś inne polityczne swoje zaplecze, ale gdyby rzeczywiście w to wierzyli, no to tak jak pan mówi, budowaliby bunkry, nie? Powinniśmy brać przykład z Finlandii. Ja zawsze tak mówię. Czy ktoś z widzów historii realnej wie, co zrobić w momencie, kiedy zawyją syrenę? No. I sami odbierzcie sobie na to pytanie. A Finowie wiedzą, po prostu Finowie wiedzą. Nie? Jest to po prostu wzór do naśladowania. I dlatego tak na marginesie Polska przerżnęła wojnę, a Finlandia wyszła z niej obronną ręką. Kiedyś, naprawdę, kiedyś jak będę na emeryturze, to napiszę analizę porównawczą polityki polskiej i fińskiej w przededniu i w trakcie II wojny światowej. O, pan Dominik się pojawił. Pani Basia, bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze raz pana Barta. $10 milionów to jest ludzi polskiego pochodzenia w USA, a nie Polonii. No tak, przekonałem się na tym. Pamiętam, że jak byliśmy teraz na wakacjach w Miami, to pojechaliśmy do parku Everglades, no i tam taka strażniczka była. No i pytamy tam, gdzie są krokodyle. Ona mówi tu i tu, a skąd wy właściwie jesteście? No my mówimy, że z Polski. Ona mówi, no pięknie, ja też jestem z Polski, moi przodkowie są z Polski. I miała nazwisko na skisie kończące na tym i mówi do nas, no wspaniale, spotkałem rodaków, jak to miło. No pogadaliśmy sobie chwilę, a potem mówimy do niej, oczywiście rozmowa się toczyła po angielsku i mówimy, no to może następnym razem spotkamy się w Polsce, w starym kraju. Ona tak spojrzała na nas i powiedziała, nie, wiecie co, tak powiem wam szczerze, że jak już z mężem uzbieramy pieniądze na jakąś podróż, to wolimy pojechać do Europy. No tak. Tak a propos Polonii w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. O, pan Bart Carter ma dobry pomysł na wypadek wojny atomowej, pójdzie się schować do piwnicy browaru w Piliźnie. Proszę mnie ze sobą zabrać. Dlaczego mamy takie ciulowe elity polityczne? Czy to przez II wojnę światową i wcześniejsze mordy na naszych elitach? Bardzo proszę się odnieść. Niestety mam dla pana bardzo złą wiadomość. Nie ma z tym nic wspólnego II wojna światowa, bo podczas II wojny światowej też mieliśmy tragiczne elity polityczne. Nie wiem, czy nie gorsze niż teraz. No przecież ta galeria postaci. Józef Beck, Rydz Śmigły, Władysław Sikorski, Boże. Mikołajczyk potem jeszcze nam się trafił. Jak już mało nieszczęść było. Jeszcze Mikołajczyk i Bór Komorowski tutaj na miejscu. To jest taki zestaw, którego najgorszym wrogom bym nie życzył po prostu. Także niestety mieliśmy tragiczne elity już wówczas. Jaki jest powód tego fatalnego doboru naturalnego? Chyba dlatego, że w Polsce wszyscy ludzie z głową na karku idą do biznesu, a do polityki idą nieudacznicy, którzy sobie nie radzą po prostu w innych formach. Od razu mówię, wiem, tak, są fajni politycy, jest kilku. Podobno jak wszyscy się zbiorą razem, to się mieszczą w jednym samochodzie. Żart oczywiście. Dobra, kończymy drodzy Państwo. Może trzeba zrobić film na historii realnej, co zrobić, gdy zawyją syreny. I to jest pomysł. I zrobimy takie coś, bo dla mnie, drodzy Państwo, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo widzów historii realnej, mojej rodziny jest absolutnie najważniejsze, a mam wrażenie, że polscy politycy myślą o wszystkim, tylko nie o tym, a ja myślę głównie o tym i to jest główna różnica. Drodzy Państwo, dziękuję za ten szybki przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich 24 godzin. Jutro, tak jak powiedziałem, będę w podróży, więc live'a nie będzie, ale już teraz zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na odcinek jutro o godzinie 20 ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Obgadamy m.in. wizytę Zełenskiego w Waszyngtonie i globalne szachy, i wszystkie wydarzenia, które się wydarzą przez najbliższe 24 godziny. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za udział w tym live'ie. Oto jest moja nowa książka Polacy, którą bardzo, bardzo Państwu polecam z autografem tylko i wyłącznie w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dziękuję za wszystkie trampki, które dzisiaj otrzymaliśmy, dziękuję za to, że byliście z nami i mam prośbę do Was, bo często pytacie, jak pomóc historii realnej. Wyślijcie link do tego dzisiejszego live'a jednej osobie. To wystarczy. Niech każdy widz historii realnej poleci historię realną jednej osobie, będzie nas dwa razy więcej i to jest najlepsza pomoc, jaką możecie udzielić historii realnej. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że poświęciliście czas, że oderwaliście się na tę godzinę 20 minut od codziennych zadań. Trzymajcie się. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom wspierającym i wszystkim widzom. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.